Ostatni raz w tym studiu w RBB spotkaliśmy się w momencie, kiedy kończyłeś swój pełnometrażowy debiut pod tytułem Święta Krowa, tutaj po niemiecku Sommer auf dem Land. Dodam, że film od lutego tego roku można oglądać w niemieckich kinach. No, nie minęły 2 miesiące, a ty wprowadzasz do kin swój drugi film, tym razem dokument Violinissimo. Jak przede wszystkim ci się udało w tak krótkim czasie 2 filmy?
Myślę, że to nie można powiedzieć, że to jest przypadek, ale czasem po prostu tak jest, że praca jakby się koncentruje przy pewnym czasie i wtedy zdarza się tak, że przez 3 lata się nie miało filmu w kinie, znaczy ja przedtem w ogóle nie miałem filmu w kinie tak naprawdę, bo to oba debiuty, jeden dokument, a drugi pełnometrażowa fabuła, ale po prostu zdarzyło się tak, że oba filmy zostały nakręcone dosyć blisko koło siebie, do siebie czasowo. No i po prostu zdarzyło się tak, że ta fabuła jako pierwsza wyszła, no a teraz Violinissimo. Mam nadzieję, że nie będzie trwało następne 4 lata, aż następny film wejdzie do kina, ale zobaczymy.
W swoim najnowszym filmie towarzyszysz z kamerą 3 młodym skrzypkom, którzy biorą udział w renomowanym hanowerskim konkursie skrzypcowym. Jesteś z nimi bardzo blisko. Kiedy ćwiczą, kiedy idą na koncert, kiedy się denerwują. Czym zafascynowali cię ci młodzi ludzie? Dlaczego postanowiłeś zrobić film o nich?
No myślę, że to są 2 powody. Ja pochodzę z rodziny bardzo muzykalnej, mówiąc to, że wszyscy inni oprócz mnie są muzykami profesjonalnymi. Jest to, ojciec jest skrzypkiem, matka pianistką, siostra śpiewaczką, więc ja jestem jedyny, który nie zupełnie profesjonalnie poszedł w ten kierunek. Chociaż gram też na gitarze.
Na gitarze.
Na gitarze, zgadza się, tak. Związek do muzyki klasycznej już miałem, zanim w ogóle urodziłem się tak naprawdę. Już słyszałem muzykę klasyczną, więc to było coś, co zawsze bardzo mocno i bardzo blisko dla mnie było. Inny powód jest to, że w Hanowerze jest już od roku 1991 ten konkurs właśnie imieniem Józefa Joachima i to jest konkurs, który ma najwyższe nagrody na całym świecie, więc ergo werbują się do tego konkursu najlepsi skrzypkowie i skrzypaczki z całego świata.
No i dodajmy, że inicjatorem tego konkursu jest również
mój ojciec, zgadza
się. Czyli profesor Krzysztof Węgrzyn.
To się zgadza, więc to są ludzie, to są artyści, którzy od bardzo, bardzo młodego wieku, od bardzo, bardzo dużo czasu i energii swojej poświęcają temu jednemu instrumentowi. I mnie po prostu interesowało w tym wszystkim, dlaczego oni to robią, co znaczy, skąd się bierze ta pasja i ta energia, bo oczywiście na początku są to rodzice, którzy mówią, ucz się na skrzypcach albo ucz się na fortepianie, tak jak w moim przypadku, co nie zupełnie tam wypaliło, jak się mówi, ale gitara. No w każdym razie od jakiegoś momentu jest to własna inicjatywa, jest to własna pasja, jest to własna miłość do instrumentu i to są fascynujący ludzie tak naprawdę, bo oni poświęcili bardzo dużo swojego czasu po to, żeby mieć pewny poziom, pewny bardzo wysoki poziom na tym instrumencie i mnie po prostu interesowało w tym, co im daje tą energię, co ich do tego pędzi, żeby taką energią swoją pasję gonić. A z innej strony oczywiście chciałem pokazać publiczności, która nie zna tej strony, właśnie tą inną stronę, te momenty przed występem.
Bo mamy na przykład Klarę. Klarę o azjatyckiej, pięknej azjatyckiej urodzie, która w wieku 4 lat została najmłodszą uczennicą szkoły muzycznej w Mannheim. I ona marzy o karierze takiej wielkiej skrzypaczki. Ona musiała być zawsze tym cudownym dzieckiem. Czy trudno było zbliżyć się do tych ludzi? Mogą to być osoby dość zamknięte. Jak udało ci się do nich dotrzeć?
Zamknięte nie powiedziałbym, ale oczywiście było bardzo trudne się do nich dostać, znaczy ich zaufanie dostać tak naprawdę, bo to o zaufanie chodzi. Z jednego prostego powodu jest to, te 2 tygodnie w Hanowerze, jest to coś, na które, jest to event, na który przygotowywali się przez długi, długi, długi czas. Jest to moment, 2 tygodnie ekstremalnego skupienia się, ekstremalnej koncentracji, ekstremalnej też energii. Oni po tych 2 tygodniach wszyscy są wykończeni i to nie tylko psychicznie, ale fizycznie też. Więc to już był bardzo, bardzo duży znak zaufania do nas jako filmowców, żeby pozwolić nam wejść w ten czas i w tę przestrzeń, która jest bardzo wrażliwa w tym momencie. Dla mnie jako filmowca na pierwszym miejscu zawsze, i to wszystko jedno, czy to jest dokument na temat muzyki, czy co innego, na pierwszym miejscu jest tak zwana Würde i Integrität, powiem to teraz po niemiecku, protagonistów moich. tutaj nie chodzi o to, żeby w stylu RTL2 pokazać tylko i wyłącznie, jak płaczą i tylko i wyłącznie, jak, nie wiem, cieszą się. Tutaj chodzi o to, żeby poznać człowieka. Więc było takie basic zaufanie w to, że ja rozumiem w pewnym sensie to, przez co oni przechodzą.
I rzeczywiście powstał bardzo intymny film. Kiedy się go ogląda, przeżywa się również te emocje z twoimi bohaterami. Kiedy na przykład wychodzą z sali prób już do sali koncertowej, kiedy ten moment wydaje się wiecznością, kiedy oni czują się najbardziej samotni, kiedy towarzyszy im strach i niepewność. I to jest wszystko bardzo intymne, ale czy ta kamera czasami nie przeszkadzała im?
Oczywiście były momenty, gdzie kamera spowodowała to, że była w pewnym sensie inwazyjna, ale po pierwsze, zawsze mówiliśmy do nich, powiedzieliśmy im, że w momencie, w którym nie możecie, w którym chcecie mieć tą prywatność, w którym nie chcecie, żebyśmy tego widzieli, możecie nam to powiedzieć i my będziemy to respektować. A co było interesujące, było to, że im dalej dążyli do finału tego konkursu właśnie fanowerze tych 2 tygodni, tym bardziej to nam później tak naprawdę powiedzieli, tym bardziej była ta kamera w pewnych momentach też coś takiego, no nie powiem przyjaciel, ale takie coś, co troszeczkę uspokajało. Był taki element, który był znajomy.
Chciałam jeszcze powrócić do filmu Święta Krowa, bo Święta Krowa i Violinissimo to można powiedzieć, że 2 zupełnie inne światy, chociaż w obydwóch ważną rolę gra muzyka.
Tak.
Ale do udziału w filmie Sommer of Dim Land, do Świętej Krowy, zaprosiłeś znakomitych, doświadczonych polskich aktorów. Mamy tutaj Zbigniewa Zamachowskiego, Agatę Buzek, Antoniego Pawlickiego. No z kolei w dokumencie Violinissimo bohaterami są muzycy, którzy debiutowali u ciebie przed kamerą. Na czym polega różnica w pracy tutaj z tymi doświadczonymi aktorami i tutaj z tymi muzykami młodymi?
Pierwsza różnica oczywiście jest ta, że jedno jest fabuła, jeden film jest fabuła, a drugi film jest dokument, więc różnica w tym jest to, że w fabule musisz jako reżyser bardzo dokładnie wiedzieć, czego chcesz. Jak pracujesz z aktorami, to wszystko jedno, czy z dobrymi, czy z złymi. Ja miałem okazję z fantastycznymi aktorami pracować, ale musisz dokładnie wiedzieć, czego chcesz i co opowiadasz. W dokumencie w pewnym sensie też musisz mieć ideę, ale dlatego, że to jest rzeczywistość, jesteś dużo bardziej zdany na to, żeby dobrze reagować na pewne momenty, na pewne sceny, na pewne sytuacje, w których się znajdują ci ludzie. I to wtedy tak naprawdę nie robi różnicy, czy to jest ktoś, który jest znany, czy to jest nieznany, czy to jest ktoś, który jest młody, czy stary. To może być nawet, dla filmowca może to być nawet zaleta, jak ta osoba jest młoda i niedoświadczona, bo młoda i niedoświadczona osoba nie zacznie się zastanawiać na ten temat, jak ona w kamerze wygląda. Co może ci się zdarzyć, oczywiście, jak portretujesz w dokumencie kogoś, który jest znany i medialnie też bardziej doświadczony. Także taka niewinność jest coś, albo można inaczej powiedzieć, autentyczność kogoś jest coś, co jest priceless w dokumencie. To jest to, co chcemy opowiedzieć, to jest to, do czego dążymy jako filmowcy, żeby coś pokazać, co jest prawdziwe.
Masz za sobą fabułę i masz za sobą dokument. Ciekawa jestem, w jakim kierunku teraz pójdziesz.
No, przygotowujemy 3 następne projekty. Może tyle mogę powiedzieć. Jeden z tych projektów jest dokument. Temat, który jest zupełnie inny niż wszystkie tematy, które w Krowie i w Violinissimo zostały
poruszone.
Ale będzie
muzyka?
Oczywiście. Muzyka zawsze będzie. Temat tego dokumentu jest ropa naftowa. Będzie to dokument geopolityczny. W tym samym czasie też bardzo osobisty. To jest pierwszy projekt. 2 inne projekty, które przygotowujemy, to są fabuły. Z tego jedna fabuła, która będzie kręcona tym razem po niemiecku, bo jest to niemiecka książka, niemiecki scenariusz oparty na bestsellerze tak naprawdę niemieckim, który kilka lat temu został wydany. Lehrerzimmer się nazywa, znaczy pokój nauczycielski. Będzie to komedia. A drugi projekt, który piszę, jest to projekt, który sam piszę, zresztą w tym samym układzie co Świętą Krowę i to też będzie projekt, który będzie, mam nadzieję oczywiście, że jak się uda, będzie kręcony w Berlinie tym razem. Będzie to o małej grupie ludzi, którzy dążą do tego, żeby ocalić swój mały, cholernie brzydki kościołek przed tym, żeby go zburzyli.
Czy jakieś akcenty polskie w tych filmach również się znajdą?
No myślę, że tak. Myślę, że to już jakby automatycznie przez to, że ja jestem w cały kreatywny proces inwolwowany albo steruję tym nawet. To jest coś, co nie mogę wyłączyć albo włączyć tak jak chcę. To jest część mojej osobowości. To są ostatnie 34 moje lata. To jest, ja wychowałem się w domu polskim tak naprawdę. Oczywiście w zagranicy w większości czasu. Najpierw w Anglii, później w Niemczech, ale myślę, że moi rodzice przez to, że wychowali mnie w ten sposób, co wychowali bardzo dużo elementów polskich, pozytywnych bardzo dla mnie. Dla mnie są ważnymi tematami tematy europejskie, powiedziałbym. Nie ma, wydaje mi się, tak strasznie dużej różnicy między tym, jak Polak czuje, a tym, jak Niemiec czuje. W każdym razie taki wniosek wziąłem z tych wszystkich pokazów Świętej Krowy, które były w Niemczech i tych pokazów Świętej Krowy, które mieliśmy, które byli w Polsce, były w Polsce. Ludzie śmieją się w tych samych miejscach, ludzie płaczą w tych samych miejscach i to była taka największa satysfakcja dla mnie, że udał mi się film, który działa i tu, i tu. I tak samo dobrze działa.
Teraz zaczynasz spotkania w związku z Violinissimo. 5, czyli w najbliższy czwartek, będziecie można spotkać w kinie Zukunft Berlin, w kinie Am Ostkreuz. Jeżeli chodzi o naszych słuchaczy w Nadrenii, to film będzie wyświetlany m.in. w Düsseldorfie w kinie Bambi, w Kolonii w kinie Film Palette i w Bremie w Cinema Ostertor. A ty pojawiał się będziesz również podczas projekcji filmów w różnych miastach.
Tak.
Najlepiej sprawdzić to na stronie violinissimo-film.de. Radek Węgrzyn, reżyser filmowy, był gościem Polskiego Magazynu Radiowego. Dziękuję bardzo za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.